Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, ojca Grzegorza, który realizuje program dzisiaj, oraz gościa dzisiejszej audycji, księdza doktora Rajmunda Pączka, który jest proboszczem parafii w pobliżu Torunia, parafii Bierzgłowo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
I tak dopytywałam się, jak jeszcze księdza można tytułować, oprócz ksiądz doktor, może jakiś ksiądz kanonik, czy...
Ksiądz proboszcz.
Proboszcz, no proboszcz to tak, ale jeszcze są takie tytuły inne, nie? I nie chciałabym popełnić faux pas, żebym czegoś nie...
Tak, ale...
Wystarczy?
Proboszcz, to jest najważniejsze.
Drodzy Państwo, dzisiaj zapraszam, będziemy mówić w czasie audycji o starzeniu się człowieka. Tutaj jak siedzimy w studiu, to pewnie ja jestem najstarsza, ojciec Grzegorz Młodzik, ksiądz proboszcz.
Też goni?
Tak podobny, ale podobno wszyscy w tym samym kierunku.
Podobny w wieku troszeczkę do mnie, a ja tutaj właśnie. A i tak się zastanawiam, właśnie będziemy mówić o starzeniu się, jak to mówić o starzeniu się z perspektywy człowieka, który jeszcze jest w sile wieku. Co ksiądz na to?
Tak, to jest trudne pytanie.
Może nie od tego powinniśmy zacząć.
Może zacząć się od trudnych pytań, żeby na łatwiejszych zakończyć. Trudne pytanie, dlatego że rzeczywiście głodny nie zrozumie... Syty nie zrozumie głodnego, a
tak się mówi,
bogaty nie zrozumie biednego i pewnie młodszy nie zrozumie człowieka starszego. Natomiast jeżeli jest obok, jeżeli, jak to ojciec Grzegorz ładnie powiedział, idzie razem, idzie w kierunku, to pewnie może coś powiedzieć.
A dlaczego ksiądz taki temat podjął? Ja rozumiem, że w parafii jest sporo ludzi starszych i ma ksiądz jakieś spore doświadczenie duszpasterskie, ale...
Tak, to jest doświadczenie duszpasterskie, ale też doświadczenie, które gdzieś sięga korzeniami aż seminarium. Ja kończyłem seminarium w Pelplinie i tam za moich czasów, nie sprawdzałem, czy tak jest do dzisiaj, ale za moich czasów był zwyczaj, że klerycy chodzili do domu starców, do domu opieki i odwiedzali pensjonariuszy. I to nie było tak, że się odwiedzało kogokolwiek, tylko każdy odwiedzał jednego.
A więc nie było to zadanie takie ogólne, że trzeba iść, żeby sobie tam punkcik zarobić?
Nie, tak? To jakoś było z potrzeby serca. I to trwało latami. Ja chodziłem 6 lat. Czyli 6 lat...
Do konkretnych osób.
Do konkretnych osób. Jak jedna z tych osób umierała, no to wybierałem... czy ktoś wskazywał, jaką, że
ktoś
ta osoba jest
samotna, tak.
Że nikt jej nie odwiedza. I wówczas się przekonałem, że właściwie nie trzeba dużo robić, nie trzeba żadnych wysiłków podejmować, jakichś programów, czyli trzeba po prostu być wiernym, chodzić co niedzielę, jak ja tak to robiłem. I tak wielu moich kolegów też to robiło. Nie byłem w tym sam, ani wyjątkowy. I po prostu byłem z nimi. Po prostu rozmawiałem, może bardziej nawet słuchałem. Poznawałem ich życie.
W ten sposób jako młody człowiek oswoił się ksiądz pewnie z tym, że jest jeszcze taki etap życia. Jak...
Oswoiłem się i też... zaczynałem rozumieć.
Tak to myślę, czy można
pytanie,
rozumieć? Czy można rozumieć, jak ma się 20 lat? Ja powiem, dlaczego ty mówię, bo sama, zresztą księdzu mówiłam przed audycją, sama jak miałam te 25-6 lat, miałam kontakt z domami pomocy społecznej. taki zawodowy kontakt i próbowałam w całym naszym tutaj regionie i próbowałam jak gdyby tak pobudzać do aktywności ludzi starszych i obczytywałam się w wielu różnych pozycjach i niejednokrotnie słyszałam takie zdanie od kogoś starszego. No łatwo pani mówi, co pani może, albo co pani może wiedzieć. I słusznie, uważałam wtedy, że słusznie. Co ja mogę wiedzieć, mając 25 lat, dobrze się mając?
Dobrze to się prawda, czując? Ale no. Pewnie nie chodzi tylko o poziom wiedzy. Bardziej też chodzi o to bycie, o to współuczestniczenie.
O wrażliwość serca, jak
gdyby, tak. I już wówczas miałem takie mocne doświadczenie, że to nie ja jestem tym, który daruje swój czas, daruje swoją obecność, czy jakieś tam drobne dary, ale zawsze czułem się bardziej obdarowany, mm-hmm. takim zaufaniem, tą wdzięcznością, tym otwieraniem serca. Muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że na wykładach czy filozofii, czy teologii, czy psychologii mniej się uczyłem niż tam. Oczywiście jedno i drugie było potrzebne.
Właśnie ta wiedza była konieczna może, żeby albo i odwrotnie, prawda? Że,
komplementarnie.
Tak, oczywiście. To wszystko się... Ale ja tym pytaniem jakoś zaburzyłam księdzu pewien tok, który tu miał
tak,
być w tej audycji.
Chciałbym nawiązać na samym początku do słów kardynała Comastriego.
Za chwileczkę 8, ojciec Grzegorz otworzy nam fragment tego
z 8 kwietnia 2014 roku wypowiedziany na placu świętego Piotra w Rzymie dzień po kanonizacji świętego Jana.
To była taka
Pawła
msza
II.
Dla Polaków dziękczynna.
Msza
tak?
dziękczynna mm-hmm. też właśnie tam na placu.
Ksiądz tam był.
Tych słów wysłuchałem osobiście. Mm-hmm. Więc one...
Zrobiły wrażenie. No, rozumiem.
Tak, zrobiły wielkie wrażenie i jakoś do nich staram się wracać przy różnych okazjach. Pozwólcie więc, że i dzisiaj powrócę do tych słów.
Powrócimy wszyscy. Ojca Grzegorza prosimy o otworzenie.
8 kwietnia 2005 roku, zaledwie 8 lat temu, wielu z nas było tutaj, na tym placu, aby oddać ostatni hołd Janowi Pawłowi II. Nasze oczy, mokre od łez, patrzyły zdumione. Pamiętacie to? Obserwowały ewangeliarz leżący na prostej, dębowej trumnie umieszczonej w centrum placu przed bazyliką. Nagle wiatr, ku zdziwieniu wszystkich, zaczął przewracać karty księgi. Wszyscy w tym czasie zastanawialiśmy się, kim był Jan Paweł II? Dlaczego tak bardzo go kochaliśmy? Niewidzialna ręka, przewracająca karty ewangeliarza, zdawała się mówić: odpowiedź jest w Ewangelii. Życie Jana Pawła II było nieustannym posłuszeństwem Ewangelii Jezusa. Za to powiedział nam wiatr, za to go kochaliście. Rozpoznaliście w jego życiu odwieczną Ewangelię. Ewangelię, która dała światło i nadzieję wielu pokoleniom chrześcijan.
Pozwolę sobie tę myśl uogólnić. Mamy mówić o osobach starszych, podeszłych wiekiem. Pytanie postawię w ich kontekście. Dlaczego kochamy drugiego człowieka? Tu brzmi echo słów kardynała Comastriego. Dlaczego kochamy ludzi starszych? Odpowiadając trochę uproszczę. Dlatego, że dostrzegamy w nich, w ich życiu, w ich twarzach, zoranych bruzdami Jezusa. Dostrzegamy Księgę Ewangelii, powolutku, rok za rokiem żłobioną na ich życiorysie. Im więcej Ewangelii w ich życiu, tym są nam bardziej bliscy. Dopowiem sprawę oczywistą. Mówię o Ewangelii miłości, której centrum stanowi tracenie, stanowi krzyż i życie w zmartwychwstaniu. Ewangelii, w której wszystko, co najważniejsze, jest darem Jezusa. Jest tą siłą, która przechodzi próbę czasu, próbę starzenia się, słabnięcia, choroby. Proszę, podajcie mi inne kryterium. Czy wszyscy kochają ludzi starych? Kochają ludzi starych osoby, które same kierują się Ewangelią. Wrażliwe na to kryterium. Mówiąc o osobach starszych i do osób starszych, mam przed oczyma to kryterium. Szukam w nich piękno miłości, która przeszła przez próbę czasu, która swoje przecierpiała, przepłakała, która widziała tysiące uśmiechów, która kołysała się w tańcu i klęczała godzinami przed Najświętszym Sakramentem. Widzę ludzi mądrych mądrością życiową, profesorów życia. Słusznie zatem podczas choroby Jana Pawła pewien francuski dziennikarz zauważył: podczas gdy papież stawał się słabszy cieleśnie, jego świadectwo stawało się bardziej skuteczne, jego wiara jaśniała jak pochodnia w nocy. To ponownie powiedział kardynał Comastri.
Tak, dziękuję bardzo za ten piękny wstęp. Teraz, zdaje się, poprosimy o piosenkę, którą ksiądz wybrał, tak? Dorota
Osińska,
zostań z nami.
Zawołałeś, żeby zstąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył. Więc żegnała cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy o starzeniu się człowieka. Z godzina 13:18 już gościem naszym jest ksiądz dr Rajmund Pączek. Księże, taki piękny wstęp do naszych dalszych rozważań, ale powinniśmy też zastanowić, czym właściwie jest ten etap starzenia się człowieka. Jak go można nazwać? Tak pięknie go określamy, tak zresztą jak Ojciec Święty Jan Paweł II w liście do moich braci i sióstr w odeszłym wieku mówi o tym, że starości mówi się często jako o jesieni życia. A więc w takim pięknym okresie. Czy rzeczywiście, bo jesień to kojarzy nam się z kolorami, też może kojarzyć się z pluchą, ale mnie kojarzy się pozytywnie.
Tak, no jesień najbardziej barwna
no więc właśnie
część roku.
Mm-hmm. Czas, kiedy zbieramy owoce. Tak.
Można by człowieka starego porównać do drzewa
owocującego
na jesień. I co ciekawe, drzewo jest obsypane owocami i drzewo samo z tych owoców nie korzysta. Te owoce są dla innych. Człowiek stary ze swoimi owocami jest dla kogoś. Czasami mówimy, że ktoś młody może być starcem, a osoba w podeszłym wieku jest ciągle żywotna. Znam osoby 80-letnie, które prowadzą aktywną działalność i społeczną, i charytatywną, angażują się. I 20-latków, którym się nic nie chce. Przynajmniej się tak wydaje na zewnątrz. Którzy nie wychodzą z domu, siedzą przy komputerze, grają, jakby nie są zainteresowani światem czy drugim człowiekiem.
W tej chwili nawet jest takie pojęcie, jakoś funkcjonuje w piśmiennictwie, młody starzec.
Tak. Mówimy tutaj o osobach podeszłym wieku. Ojciec Święty Jan Paweł II używał takiego też, myślę, pięknego sformułowania, trzeci wiek. Mówi się, że trzeci wiek to osoby po 60 roku życia, gdzieś tam do 75. Używa się także czwarty wiek. Ojciec Święty używał też tego sformułowania w stosunku do osób, które są już po 80 roku życia. Podeszły wiek niesie ze sobą sporo mankamentów.
Właśnie.
Można mówić o takim wyniszczeniu organizmu.
Fizyczne pewne starzenie się organizmu.
Tak. Wyeksploatowanie, o mniejszej sprawności, o tym, że na przykład tę samą czynność robi się o wiele dłużej niż parę lat temu. Takiej mniejszej wydolności, chociaż to nie jest dobre słowo. Bywa nieraz to trudne do zaakceptowania dla osób starzejących się. Ograniczenie aktywności wymaga rezygnacji z aktywności zewnętrznej. Przychodzą choroby, osłabienie sił fizycznych, któremu czasami towarzyszy osłabienie sił duchowych. Ale starość to nie tylko mankamenty. To, jak już powiedzieliśmy, owocowanie, to ta jesień, to doświadczenie życia, mądrość, która pomaga otworzyć się na wieczność. Jan Paweł II kiedyś do ludzi starych, notowałem sobie w 82 roku, powiedział takie słowa. Ten ostatni etap życia może być towarzyszeniem Jezusowi w jego drodze krzyża przed promiennym porankiem zmartwychwstania. Starość to próg, jeżeli można by użyć takiego obrazu. A więc staję na progu. Oglądam się wstecz, widzę ogród życia. Ale obejmuję już ten ogród wzrokiem takim nie pełnym fascynacji, tylko pełnym mądrości. Stojąc na progu, widzę wnętrze domu. Czyli dostrzegam te wartości podstawowe, rodzinę, bliskość z innymi, ale także spoglądam na zewnątrz. Ciągle jestem przy tym obrazie. Widzę ziemię z jej blaskami, urokami, ale i widzę niebo. Niebo, które mam nadzieję, swoim błękitem przyciąga. Czyli starość to jest jakaś mądrość. Mądrość, która może prowadzić do tego, że ludzie starsi są pełni pogody, pogodni duchem. Uświadamiamy sobie to nieraz w takiej mowie potocznej. Ile razy słyszałem, że rodzice wobec swoich dzieci są bardziej surowsi, wymagający.
Tak, a dziadkowie mają dystans.
A dziadkowie są cierpliwi, są wyrozumiali. na więcej pozwalają, tak. Mają czas, nie nużą się udzielaniem rad, te same rady powtarzają w nieskończoność i uczą
jakby
czego?
Wiedzą, tak, proszę?
Uczą modlitwę, uczą wiary, mają już osobiście to doświadczenie, więc mogą je przekazać.
Jak gdyby wiedzieli, co jest prawdziwą wartością w tym świecie, tak?
Już to zostało zweryfikowane
przez ich życie. Ojciec Święty w tym liście, który już tu był przywołany z 1999 roku w liście do moich braci i sióstr w podeszłym wieku, pokazuje też osobę starszą jako osobę, przed którą mogą stać nowe zadania. Przywołuje tutaj doświadczenia z Biblii. Abrahama, Sarę, prawda, w starszym wieku, cała jeszcze historia przed nimi, prawda?
Tak,
to jest. A więc starość to nie tylko, czy starzenie się, to nie tylko owocowanie i jak gdyby zbieranie doświadczeń, prawda, ale to mogą być nowe wyzwania.
Tak, zupełnie zmieniające życie i jakby nawet to życie doczesne, przesuwające dużo dalej. Dziękuję za to przywołanie postaci Abrahama i Sary.
Ale tam dużo jeszcze innych jest przykładów w Biblii, prawda? Ksiądz tak, jest lepiej znany niż ja.
Tak, ale pozostanę jeszcze przy tym Abrahamie. Właśnie proszę zauważyć, że Abrahamowi spojrzenie poprzez wiarę pomaga zauważyć te nowe zadania. Nowe rzeczy, które Bóg oczekuje od Abrahama i które Abraham we wierze podejmuje. Czyli człowiek stary, wyposażony w to dziedzictwo wiary,
wypróbowany we wierze. Łatwiej odczytuje tę swoją przyszłą drogę, tak? Czy przyszłe zadania, nie tyle drogę.
Myślę, że dzisiejsze czasy w tej dziedzinie bardzo wiele wnoszą. Dam taki konkretny przykład. Powstawanie grup seniora. Muszę powiedzieć, że w mojej parafii, w gminie, w Centrum Kultury w Łubiance jest taka grupa Barwy Jesieni, która spotyka się co tydzień. Organizuje najróżniejsze rzeczy i taki rozwój osobowy i różnego rodzaju ćwiczenia i wyjazdy i zabawy i rzeczywiście...
Coś na kształt Uniwersytetu Trzeciego Wieku niemalże, tak.
Chociaż uniwersytet mi się kojarzy tylko z tym
intelektualnym, tak.
A tutaj jest bardzo...
Bardziej szersze, tak, całościowe, tak. Jak gdyby.
Znam w niektórych parafiach też takie grupy, Symeon i Anna. Wiem, że Caritas diecezji naszej toruńskiej szkoli liderów, którzy
tak,
animują grupy
seniorów. Jest to teraz taki
senior.
Nowy program w naszej diecezji, żeby tworzyć grupy parafialne seniorów. Tak.
Wszystko to pokazuje, że starość nie jest tylko zamykaniem, ale jest jakimś nowym etapem życia, w którym można się rozwijać, w którym można być aktywnym, w którym można być z innymi i robić coś dla innych.
Jest godzina 13:28 minut. Proszę księdza, jeszcze mamy tylko chwilę na rozmowę i dobrze byłoby, żebyśmy pomyśleli teraz o tych osobach, które otaczają osoby starsze. Nam przyświeca takie przekazanie czci ojca swego i matkę swoją, prawda? Jak my, którzy jeszcze nie jesteśmy w tym wieku, jak my możemy być z osobami starszymi, jak korzystać z ich bogactwa, ale jak też im pomagać w byciu.
Tak. Jest to bardzo szerokie pytanie.
No, oczywiście.
Bo dzisiaj wiele osób mówi bardzo prosto, mnie zawsze boli takie sformułowanie, że starość się Panu Bogu nie udała. Tak jakby w takim jednym zdaniu można było załatwić załatwić.
Pewnie to się mówi, proszę księdza, przez pryzmat własnego doświadczenia. Ktoś choruje boleśnie i tak
dalej. Muszę powiedzieć, że ja tego nie usłyszałem nigdy od osoby starej. Ja usłyszałem to od tych, którzy byli przy osobach starszych, czyli jakby to było dla nich ciężarem i próbowali...
Albo bo najbardziej chyba się cierpi, jak się widzi niepełnosprawność, cierpienie bliskiej osoby. To też może wynikać nie tylko z obciążenia, ale też z cierpienia własnego, że obserwuję moich rodziców cierpiących, prawda? I dlatego tak wypowiadam. Ja to oczywiście tłumaczę, bo to często się to słyszy rzeczywiście.
Tak, ja bym tu troszeczkę był...
polemizowałby księdz, tak, bardzo dobrze. Właśnie
surowszy,
o to chodzi. Dobrze, świetnie. O to chodzi, tak.
Myślę, że w takim stawianiu sprawy nie ma takiej ufności wobec Pana Boga. Jest tylko stawianie własnego myślenia, własnego postrzegania. Mm-hmm. Biblia nawet to mocno nazywa, że jest to szemranie przeciwko Panu Bogu. A raczej powinienem inaczej postawić pytanie. Jeżeli Pan Bóg daje dar długiego życia, jeżeli osoba obdarowana tym darem długiego życia jest przy mnie, to znaczy, że Bóg chce do mnie coś powiedzieć. Bóg chce mnie do czegoś wezwać i ja mam być tymi rękoma Pana Boga i tym sercem Pana Boga, które ofiaruje tym ludziom starszym. Człowiek starszy bywa bezradny. Traci pamięć, zmysły nie są już tak ostre. Można by powiedzieć, bywa ciężarem. Jeżeli my go pozostawimy samemu sobie, zginie. Ale warto przypomnieć świętego Pawła, który mówi w liście do Galatów, jeden drugiego brzemiona noście. Powiem więc bez ogródek. Pan Bóg stawia ludzi starszych na naszej drodze życia, aby uczyć miłości. Czyli jeżeli ja, kierując się przykazaniem czci ojca swego i matki swoją, będę osobom starszym zapewniał należytą opiekę i obecność, to tak naprawdę zostanę wynagrodzony tym największym darem miłości. Osoby w starszym wieku i ich starość potrzebna jest także nam. Potrzebna jest młodszym i młodym. Mam taki przykład, który można zacytować analogicznie. Niedawno jednej osobie wyrażającej taki tytuł, to tytułowe pytanie, że starość Panu Bogu się nie udała. Zacytowałem ten przykład. W rodzinie urodziło się niepełnosprawne dziecko. Rodzina miała już dwójkę zdrowych dzieci. To było trzecie. Po jego urodzeniu najpierw pojawił się bunt i szemranie przeciwko Panu Bogu. Dlaczego to właśnie nas spotkała? Często zadaję sobie takie pytania. Dlaczego my musimy się z tym zmagać, chociaż zdecydowaliśmy się na kolejne dziecko? Szereg pytań dlaczego. Potem rozpoczęła się walka o to dziecko, o odpowiednią opiekę medyczną, o usprawnienie, o nawiązanie kontaktu. I ona uświadomiła im, tym rodzicom, ale i pozostałym dzieciom, własną bezinteresowność, nierozpoznaną w takim stopniu wcześniej.
Kiedy wszystko było dobrze, kiedy był dobrostan duży, tak.
Te pokłady miłości, które tkwiły gdzieś w głębi.
Mogły się ujawnić.
I rodzice zauważyli, jak ta pozostała dwójka dzieci szybko dojrzewała, jak stała się taka dorosła wewnętrznie. Zobaczyli też, jak to dziecko pogłębiło ich więzi. Więc to najmłodsze dziecko nazwali nauczycielem miłości. analogicznie
można powiedzieć, osoba, że osoba starsza, krucha bardziej, wymaga naszej wrażliwości i wyzwala w nas to, czego byśmy się nawet nie spodziewali, że mamy, tak, że mamy wewnątrz siebie. Tak?
Czyli może być darem i nauczycielem miłości.
Tak. Dziękuję bardzo, ale powiem tak, że ksiądz, nasz dzisiejszy gość, ksiądz doktor Rajmund Pączek, pisze wiersze.
Czasami.
Pisze wiersze. Jest taki piękny wiersz poświęcony bliskiej osobie starszej. Nie wiem, czy zacytujemy go. Tak? To ja może przeczytam ten wiersz, czy ksiądz może przeczytać? Tak. Nie zapomnę przeoranej bruzdami twarzy, wypełnionej ufnymi oczami. Nie zapomnę imienia syna, którego dziś nie rozpoznałaś. Nie zapomnę składanych koszul i czystych butów, choć nie wiesz, gdzie je odłożyć. Psa karmionego co godzinę, bo dawno już nie jadł. Nie zapomnę modlitw odmawianych od świtu po kres urwanych w połowie, gotowości pójścia na mszę na 2 godziny przed. Nie zapomnę ciepłej dłoni pomimo uścisku stygnącej, łez wylanych, bo chcę być potrzebna, i zaciśniętych warg, żeby nie było widać, że boli. Nie zapomnę niewiasty dzielnej w biegu i służbie, przechodzącej z życia do życia, miłości, którą otrzymywałem co dnia, którą usiłuję odwzajemnić. Nie zapomnę odchodzenia oczu, które patrzą na chleb i gdzieś daleko, rąk, które zamiatają kuchnię, i słów, które mówią o śmierci, o Panu. Usiądę przy Tobie i w tym siedzeniu wyrażę całą istotę istnienia. Będę cierpliwy, poczekam na zmartwychwstanie. To wiersz naszego dzisiejszego gościa. Ksiądz, to wiersz zadedykowany bardzo bliskiej osobie, która... Może ksiądz powie kilka słów o pani Krystynie, bo to,
tak, to
takie ważne doświadczenie w księdza życiu.
Ten wiersz powstał jako owoc właściwie takiego życia razem z panią Krysią, która była gospodynią 14 lat, która umierała mając 91 lat i do końca była na plebanii.
I którą ksiądz się opiekował do końca, trzeba powiedzieć.
To. W samej końcówce, natomiast tak, to ona się nam tam opiekowała.
Stwarzała dom w plebanii.
Budowała dom. I obserwując jej życie, jej modlitwę, jej wiarę, jej posługę, ale także to powolne odchodzenie, uczyłem się wiele lat. Uczyłem się takiego dzielnego przyjmowania życia i gotowości na spotkanie z Panem, gdzie śmierć nie była czymś strasznym, nie była jakąś czarną przepaścią, ale była spotkaniem z Bogiem, którego codziennie uwielbiała i do którego codziennie się modliła.
Proszę jeszcze powiedzieć ten przykład, który ja znam, a rady słuchacze pewnie nie, o modlitewniku pani Krystyny, bo to bardzo takie, to może być jakimś taką wskazówką dla ludzi, którzy modlą się codziennie.
Tak, kiedy po śmierci porządkowałem jej rzeczy, znalazłem modlitewnik. I w tym modlitewniku była maleńka karteczka, której miała zapisane intencje modlitewne. Każdego dnia modliła się w konkretnej intencji. Każdego dnia modliła się jednego dnia za kościół, drugiego dnia za rodzinę, trzeciego dnia o powołania kapłańskie, czwartego dnia za tych księży, których spotkała. Modliła się też o nawrócenie ludzi uzależnionych w różny sposób, od alkoholu czy od narkotyków. Także miała codziennie taką intencję modlitewną, którą najpierw ofiarowała we mszy świętej, codziennie uczestniczyła, a także ofiarowała w różańcu. Taki duchowy motyw przewodni. Żeby...
Tak, a więc niezwykła systematyczność, takie wszechogarniające spojrzenie na cały świat, na, tak, na wszystkie
zauważyć,
potrzeby.
Tak. Właściwie nie było intencji za siebie. Wszystkie intencje było za innych. Takie otwarcie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:39. Rozmawiamy dzisiaj o człowieku w wieku starszym. Takim motywem naszej audycji są słowa z psalmu 90. Naucz nas liczyć dni nasze. A więc myślmy o tym, że jeżeli nam się uda, to dożyjemy starości. A więc przygotowujmy się na to, tak?
A przygotować się można, patrząc na innych, towarzysząc innym, którzy niejako nas troszkę wyprzedzają w latach i którzy swoim życiem mogą nam skrócić pewne rzeczy, ułatwić doświadczenia.
Chociaż mówi się, że doświadczenia innych nie uczą, że nasze własne doświadczenia najbardziej nas uczą, ale jednak...
Być może, wydaje mi się, że to doświadczenie, które...
Szczególnie rodzice to mówią. Nie można nic poradzić dzieciom. One muszą swoje przecierpieć.
Tak. To prawda. Ale no, pewnie jakaś droga na skróty jest.
Tak. Dziękuję bardzo. To ksiądz dr Rajmund Pączek, nasz dzisiejszy gość. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z naszym gościem. Przypomnę, że ksiądz doktor jest proboszczem od wielu już lat. No, nie tak wielu, ale on ma doświadczenie duże duszpasterskie.
W każdym razie jestem pełnoletni. Ponad 18 lat jestem proboszczem.
Można rozmawiać z księdzem, bo też pomyślałam sobie o osobach starszych w kościele, w takiej parafii, prawda? Ale to nowy wątek, bardzo dużo tu. Każdy właśnie wątek to nadaje się na osobne spotkanie. Już mamy telefon, ale jeszcze ojcze podam dla porządku telefon.
Bardzo
tak?
Proszę.
655-23-55 i 655-23-56 Polska Północna i Południowa, 56 numer kierunkowy. Dla posiadaczy radiofonii w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, 4856, 011-4856 zza oceanu. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Helena z Siedlec.
Witamy Pani Heleno.
Pani Basiu, bardzo serdecznie witam Panią redaktor i księdza gościa.
Witam Panią Helenę.
Bardzo dziękuję za ten temat. Jestem też osobą starszą, mam 75 lat i jestem bardzo wzruszona, że właśnie w moim wieku też można cośkolwiek usłyszeć i dokonać. Starość to nie tylko, że tak powiem, skupianie się na sobie i wsłuchiwanie się własne bóle. Ja tu chcę się podzielić takim własnym doświadczeniem. Mając 63 lata, wyjechałam jeszcze na misję do Ziemi Świętej, tam posługiwałam.
To pani Helena od z Jerozolimy.
Tak.
Teraz
tak.
Kojarzę, tak, bardzo
tak.
Miło. Tak.
Tam posługiwałam właśnie ludziom starszym, potem bardzo głęboko upośledzonym i sparaliżowanym dzieciom i w nich odkrywałam jakby na nowo miłość i byłam trzykrotnie tam na misji, potem po powrocie napisałam książkę, aby przybliżyć właśnie ludziom, którzy tam nie mogą pojechać, przybliżyć Ziemię Świętą, przybliżyć tą misję, którą tam mogłam pełnić. I Panu Bogu dziękuję za to, że właśnie moje doświadczenie życiowe mogło się przydać jeszcze potem w posłudze innym ludziom. Drugim takim też refleksją taką, którą chciałabym się podzielić, to jest to, że wiek starszy, oczywiście dolegliwości i wszystkie różne upadłości życiowe nie muszą być koniecznie utrudnieniem życiowym. w wieku starszym właśnie, kiedy są te dolegliwości, kiedy człowiek już jest mniej sprawny i wydolny, może właśnie ma nareszcie czas na modlitwę i to życie jakby zakończyć takim zawierzeniem, ufnością Panu Bogu. I trzecią taką refleksją również chciałabym się podzielić takim doświadczeniem, że w tym roku, to znaczy w ubiegłym, kiedy byłam na pielgrzymce w Medjugorju, dowiedziałam się, że moja córka wykryto u niej bardzo groźnego, bardzo groźny nowotwór, który praktycznie wobec którego praktycznie medycyna jest bezradna. Wiedziałam, że mogę jej tylko pomóc. I oczywiście modlitwą. Ale jakoś tak wydawało mi się, że sama modlitwa i skupianie się na cierpieniu to za mało. Postanowiłam, mimo, tak jak powiedziałam, mam 75 lat, wyruszyć na pielgrzymkę na Jasną Górę, chociaż wcześniej byłam 25 razy, ale miałam 10 lat przerwy. I mówiłam, Matko Boża, Ty wiesz, że idę do Ciebie, żeby Tobie zawierzyć moją córkę. Dojdę dotąd, dokąd Ty mnie doprowadzisz. No i zawierzałam Matce Bożej to wszystko. Doszłam do samej Jasnej Góry. Także tu takie trzy refleksje chciałam przytoczyć, że starość to niekoniecznie tylko niedołężność i cierpienie. To przede wszystkim zaufanie Bogu i służba drugiemu człowiekowi, no i czas na modlitwę. Bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo Pani Heleno, bardzo serdecznie Pani dziękujemy i życzymy wszystkiego co najlepsze. Nie wiem, czy ksiądz, tak, nasz gość coś, tak?
Za tą bogatą refleksję. To rzeczywiście doświadczenie, które można innym przekazać i takie doświadczenie życiowe, i doświadczenie modlitwy, i doświadczenie, które pokazuje, gdzie szukać rozwiązania trudnych spraw. Tak jak pani wspomniała o tej pielgrzymce do Częstochowy. Jeszcze może tylko dołączę jedno słówko. Kapłanów nazywa się prezbiterami, czyli starszymi. Podkreśla to autorytet, mądrość, aha, czy roztropność.
Nawet jak mają 25 lat.
To też pokazuje, że starość, ktoś starszy jest obdarzony tymi wszystkimi cechami, którymi może przekazywać innym.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Elżbieta.
Witamy Panią.
Ja chciałam powiedzieć, że pięknie jest, gdy starość jest właśnie taka piękna, taka Boża starość, ale jest jeszcze inna starość. Starość, można powiedzieć, podła. Ja chciałabym się zapytać, a raczej usłyszeć jakąś poradę dla ludzi, którzy się zajmują osobami chorymi psychicznie. Starszymi osobami chorymi psychicznie, zupełnie obcymi. I nie tylko. Prowadzę jeszcze dom tym ludziom. I nie usłyszą słowa dziękuję, a wręcz wyzwiska, pretensje, jakieś urojenia, a również ze strony rodziny tych osób. Na przykład to twoja wina, to ty jesteś winna, że moja mama tak się zachowuje, że jest taka nerwowa przy tobie. Czy też druga, czy też mówi córka, że na przykład niech ktoś się nie wywiązał z tej spinowania czy z utrzymywania domu, bo na przykład zasłona jest niewyprasowana, wygnieciona, czy jeszcze inne rzeczy. Chociaż ludzie się starają zajmować tymi osobami chorymi i sam Pan Bóg wie, jak ciężko jest takimi osobami chorymi psychicznie się.
Tak, dziękujemy zajmować. Pani bardzo za ten nowy wątek. Zrozumieliśmy, w czym problem. Tak.
Ja przejdę może na
tak.
Odbiór, dobrze?
Pani Elżbieto, życzymy siły i wszystkiego, co najlepsze. Proszę bardzo, księże.
Tak, dziękuję bardzo. Jest to dosyć trudne pytanie. Nie chciałbym upraszczać odpowiedzi.
Najpierw to ja powiem może tylko, proszę księdza, że takie osoby musiały być pod opieką lekarzy, prawda? Jeżeli tutaj w grę wchodzi choroba psychiczna, bo często zachowania wynikają po prostu z nieleczenia.
Tak, i kontynuując to, chciałbym własnym doświadczeniem się posiłkować. Kiedy odwiedzałem osoby w domu opieki, w domu starców, to często spotykałem się z takimi oskarżeniami na personel, na rodzinę, różnego rodzaju. I na początku w swojej gorliwości jakby chciałem biec, żeby interweniować, ale szybko się zorientowałem, że przecież to nie jest problem na zewnątrz. To jest problem w nich samych. I jakby nie jestem w stanie tutaj nic zrobić, ale jestem w stanie z nimi być, wysłuchać, łagodzić obecnością, no i modlitwą. Modlitwą też, pamiętajmy, jest czas Wielkiego Postu. Na niektóre rodzaje trudności potrzebny jest post. Modlitwa, post.
Ale tak sobie pomyślałam, księże, doktorze, że na kanwie tego telefonu, jak bardzo potrzebujemy my jako społeczeństwo edukować się, uczyć się, że są osoby starsze, że my będziemy starsi, prawda? Jak bardzo powinniśmy uczyć się wzajemnych relacji, nawet jeżeli nie jesteśmy blisko Ewangelii, prawda? Bo to chodzi o takie ogólnoludzkie jakieś relacje. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Barbara, telefonuję z Wielkopolski.
Witamy Panią.
A dziękuję za ten temat. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja opiekowałam się starszą osobą, moją mamusią, która 10 lutego zmarła. I chcę tylko powiedzieć całemu światu, wszystkim, że bardzo ją kochałam. Bardzo. Mamusia była osobą chorującą w 2002 roku. Miała operację nowotworu. Dzięki Bogu przeżyła to. Żyła jeszcze tyle czasu. W 2013 roku w listopadzie było ogromne zagrożenie życia. Też wyszła z tego. A teraz 6 poszła do szpitala, 10 już zmarła. I tak patrzę teraz na jej zdjęcie, patrzę na nekrolog, słucham tej audycji. Nie włączam radia ani telewizora w tym czasie teraz od śmierci. Tylko na modlitwę, które są w Radio Maryja czy w telewizji trwam. I dzisiaj po różańcu usłyszałam o tej audycji dla chorych. Jak usłyszałam, jaki jest temat, mówię, posłucham. I tylko chcę powiedzieć, że dziękuję bardzo za tę audycję, za ten temat. Że jeszcze w tę noc po śmierci mojej mamusi też włączyłam radio. Nie pamiętam, który z ojców prowadził, ale była mowa, bo 11 był Światowy Dzień Chorego. Była mowa o tych słowach, które powiedział Ojciec Święty, że czas spędzony przy chorych jest czasem świętym. I to jest czas uświęcający tych, którzy się opiekują tymi chorymi.
Tak, ale dziękujemy Pani bardzo. Pani Barbaro, rozumiemy Pani emocje i ból, to jest świeża sprawa i odejście mamy tak niedawne. I myślę, że to, co Pani powiedziała, to też jest jakaś odpowiedź Pani poprzedniej. Czas przy chorym może być czasem uświęcenia.
To są słowa
nas,
z tak. tegorocznego orędzia
ostatniego
papieża
listu, tak, na Dzień Chorego. Tak,
tak, to jest piękna odpowiedź.
Pani Barbarze, możemy powiedzieć, że żałoba jest takim etapem, który trzeba przepłakać, którym trzeba przepłakać, przeżyć po prostu, tak? I czas koi rany, to może jest taki slogan, ale tak to jest jednak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Małopolski.
Witamy Panią.
Ja w tej chwili mam 78 lat. Jest tak, że chorowałam na bardzo ciężką chorobę, z której się przeważnie nie wychodzi, ale ja wyszłam. No i widocznie Pan Bóg mi pozwolił z tego powodu wyjść z tej choroby, bo później więcej niż kilka lat opiekowałam się starą matką i starą ciotką, które zmarły po 90 już. No, w 2006 przestałam się opiekować. No, potem przyszła śmierć męża, który, no niestety, też wymagał opieki dwóch. Później, a teraz jestem już sama, z tym, że jestem bezdzietna, nie z mojej winy. I w zasadzie to nikogo nie mam. Jestem. Bóg dał mi dość dobrą formę, mimo starczych różnych dolegliwości. I doszłam do wniosku, ponieważ mam zawód związany z ludźmi, no to poszłam i poprosiłam o pracę Także pracuję oczywiście ulgowo, w sensie dni, bo przecież nie cały tydzień, tylko bardzo ulgowo, ale to już jest, czuję się jakoś przydatna. No nie wiem jeszcze, czemu Pan Bóg mnie trzyma, ale może i dlatego. I trudno powiedzieć, no staram się już teraz modlić tylko, żebym pełniła wolę Twoją, o czym się zapominało, jak się było młodym, ale oczywiście nie mam sobie nic do wyrzucenia. No i nie wiem, no mam kochaną siostrę, ale ona jest no młodsza, nie tak dużo ode mnie, trochę młodsza, mieszka w domku z mężem, ale tam nie mogę liczyć na to. Ja wiem, że człowiek stary najlepiej czuje się w rodzinie, gdzie nie jest związany ze sobą myślami, tylko coś tam mówi wnuczek, a córka coś tam chciała, coś się tam dzieje, a trzeba coś zrobić.
Pani Halino, ponieważ czas nam ucieka bardzo
wszystko.
Szybko.
Bóg zapłać. Tak, ale ja nie mam możliwości żadnych.
Pani, myślę tak, pani, możliwości są zawsze, bo można, jeżeli pani jest osobą taką aktywną, jeszcze może ojcze jeden telefon, ale króciutki. Jeżeli pani mówi, że jest osobą tak aktywną, to można zainicjować na poziomie parafii grupę na przykład seniorów, prawda? A więc jeżeli pani mówi, że jeszcze pracuje, to rozumiem, że pani ma w sobie dużo energii i dużo pragnienia, żeby być z ludźmi. I dobrze byłoby to jakoś spożytkować. Kiedyś miałam panią ze Śląska, która założyła taki powiedziałabym, domowy klub osób starszych, który w mieszkaniu swoich zmarłych rodziców, panią Renatę przy okazji pozdrawiam, która się rozrosła do dużej grupy. Okazało się, że mnóstwo sąsiadów chce spotykać się i rozmawiać, spędzać razem czas. Słuchamy Radio Maryja.
Światełku.
Słuchamy panią.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię ze Śląska.
Mamy bardzo mało czasu.
Chciałam zachować anonimowość.
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że nasze zdrowie i długość naszego życia zależy przede wszystkim od naszej świadomości. Co my kupimy w sklepie i co włożymy do garnka.
Dobrze, dziękujemy Pani bardzo serdecznie. To bardzo dobry głos na zakończenie naszej audycji, bo przecież tutaj mówiliśmy, starość rośnie wraz z nami, naucz nas liczyć dni nasze i tak dalej, prawda? A więc myślmy o tym, że się starzejemy, a więc odżywiajmy się dobrze. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Odżywiajmy się dobrze. Ćwiczmy swoje ciało, bądźmy aktywnymi, prawda? Proszę księdza, proszę rozwinąć to.
Tak, ale też idźmy w kierunku takich
duchowych.
Nie był sobą. Czyli ćwiczmy się w modlitwie. Właśnie już tutaj został wywołany ten temat. Starsze osoby mogą chodzić codziennie na mszę świętą. Jest wiele takich osób, ale myślę, że sporo osób mogłoby też do tych przyłączyć się, żeby każdy dzień zaczynać czy kończyć mszą świętą. To jest naprawdę prawdziwy skarb dla tego człowieka i dla innych osób.
Tak, tak myślę sobie, teraz ta inicjatywa tu w naszej diecezji, żeby tworzyć te grupy przy parafiach, grupy seniorów, ona też powoduje, mam nadzieję, spowoduje, że osoby starsze nie tylko będą chciały same się skupiać, ale zobaczą, że w nich jest jeszcze duży potencjał, że mogą komuś jeszcze pomóc, prawda? Zresztą można pomóc sąsiadce, można jakoś tak być aktywnym i zauważać też potrzeby innych osób, chociaż samemu się już jest coraz słabszym.
Także nie są poza społecznością, tylko mogą być nadal, na ile jest to możliwe, aktywną częścią społeczności. Ja jeszcze chciałbym jako takie podsumowanie.
Dobrze, bardzo proszę, już kończymy za chwileczkę.
Podać taki też własne doświadczenie. Chodzę do chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca. Odwiedzam od 20 do 30 chorych i z wieloma się widzę od wielu lat. Znamy się dobrze. Właściwie nie musimy mówić do siebie.
Opowiadać historii życia, tylko wiadomo. Wszystko
wiadomo. I kiedy się żegnamy, no, cała modlitwa kończy się błogosławieństwem, potem wychodzę i nieraz tak sobie właśnie machamy na pożegnanie. I kiedyś u jednej z tych osób zapomniałem czapkę, wróciłem po czapkę i patrzę, a ona nie odmachuje mi, tylko po prostu za mną kreśli znak błogosławieństwa. I chciałem jako podsumowanie też zachęcić. Błogosławcie, to jest dla osób starszych zachęta, ale także dla nas wszystkich. Błogosławmy się wzajemnie.
Tak, nie myślcie, że nikt was nie rozumie, tylko błogosławcie to wszystko, co...
Błogosławcie, a nie złorzeczcie.
Tak, właśnie.
Proszajcie Bożą moc.
Ale proszę księdza, kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za obecność, ale mam niesamowity niedosyt, jak rzadko kiedy, powiedziałabym. Tyle jeszcze tutaj...
I można powiedzieć bardzo dobrze, pani Basiu.
No tak, tylko nie wiem, kiedy ksiądz doktor da się...
Namówić. Mówiąc
potocznie, zaprosić.
W kwietniu podobno.
Tak?
Po świętach już będzie, już ksiądz prowadzi, będzie wolniejszy.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mówiliśmy o starzeniu się. Takim hasłem naszej audycji było: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zdobyli mądrość serca. Psalm 90. Naszym gościem był ksiądz i jest jeszcze w tym momencie ksiądz doktor Rajmund Pączek, proboszcz parafii pobliskiej Torunia, parafii Bierzgłowo. Realizował program ojciec Grzegorz. Dziękuję ojcze, dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom i żegnam się do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję za tydzień. Żegna się Barbara Momot.